Rozdział czwarty. Powrót. Jest niedziela. Szkaradny dzień marcowy. Zbliża się południe, lecz ulice Warszawy są prawie puste. Ludzie nie wychodzą z domów, albo kryją się w bramach, albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem. Prawie nie słychać turkotu dorożek, gdyż dorożki stoją. Dorożkarze, opuściwszy kozioł, wchodzą pod budy swoich powozów, a zmoczone deszczem i zasypane śniegiem konie wyglądają tak, jakby pragnęły schować się pod dyszel i nakryć własnymi uszami. Pomimo, a może z powodu tak brzydkiego czasu, pan Ignacy, siedzący w swoim zakratowanym pokoju, jest bardzo wesół. Interesa sklepowe idą wybornie, wystawa w oknach na przyszły tydzień już ułożona, a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. Nareszcie pan Ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem. Najdalej zaś za 2 miesiące wyjedzie sobie na wakacje. Po 25 latach pracy i jeszcze jakiej należy mu się ten wypoczynek. Będzie rozmyślał tylko o polityce. Będzie chodził, będzie biegał i skakał po polach i lasach. Będzie świstał, a nawet śpiewał jak za młodu. Gdyby nie te bóle reumatyczne, które zresztą na wsi ustąpią. Więc choć deszcz ze śniegiem bije w zakratowane okna, choć pada tak gęsto, że w pokoju jest mrok, pan Ignacy ma wiosenny humor. Wydobywa spod łóżka gitarę, dostraja ją i wziąwszy kilka akordów, zaczyna śpiewać przez nos pieśń bardzo romantyczną. Wiosna się budzi w całej naturze, wita na rzewnym słowiku w pieniem. W zielonym gaju ponad strumieniem kwitną prześliczne 2 róże. Czarowne te dźwięki budzą śpiącego na kanapie pudla, który poczyna przypatrywać się jedynym okiem swemu panu. Dźwięki te robią więcej, gdyż wywołują na podwórzu jakiś ogromny cień, który staje w zakratowanym oknie i usiłuje zajrzeć do wnętrza izby, czym zwraca na siebie uwagę pana Ignacego. Tak, to musi być Paweł, myśli pan Ignacy. Ale Ir jest innego zdania, zeskakuje bowiem z kanapy i z niepokojem wącha drzwi, jakby czuł kogoś obcego. Słychać szmer w sieniach, jakaś ręka poszukuje klamki, nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro, upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. Kto to? Pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. Jużeś o mnie zapomniał, stary. Cicho i powoli odpowiada gość. Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. Zasadza na nos binokle, które mu spadają, potem wydobywa spod łóżka trumienkowate pudełko, śpiesznie chowa gitarę i tożsamo pudełko wraz z gitarą kładzie na swoim łóżku. Tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę, a jednooki Ir, obwąchawszy go, poczyna kręcić ogonem, łasić się i z radosnym skomleniem przypadać mu do nóg. Pan Ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. Zdaje mi się, mówi zacierając ręce, zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły. Klepie go po wypukłej piersi, ściska za prawą i za lewą rękę, a nareszcie oparłszy na jego ostrzyżonej głowie swoją dłoń, wykonywa nią taki ruch, jakby mu chciał maść wetrzeć w okolice cienia. Śmieje się pan Ignacy. Staś we własnej osobie, Staś z wojny. Cóż, to dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje mocno, uderzając go w łopatkę. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie jesteś podobny do żołnierza albo marynarza, ale nigdy do kupca. Przez 8 miesięcy nie był w sklepie. Co za pierś, co za łeb. Gość także się śmiał. Objął Ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki, które stary subjekt kolejno nadstawiał mu, nie oddając jednak pocałunków. — No i cóż słychać, stary, u ciebie? — odezwał się gość. — Wychudłeś, pobladłeś. Owszem, trochę nabieram ciała. Posiwiałeś. Jakże się masz? Wybornie. I w sklepie jest nieźle. Trochę zwiększyły się nam obroty. W styczniu i lutym mieliśmy targu za 25 000 rubli. Staś, kochany, 8 miesięcy nie było go w domu. Bagatela, może siądziesz?
Rozumie się,
odpowiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. Może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru.
Owszem.
Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna, ale tylko jeden cały kieliszek.
Będę pił szklanką.
Odparł gość. Pan Ignacy zaczął dreptać po pokoju, kolejno otwierając szafę, kuferek i stolik. Wydobył wino i schował je na powrót. Potem rozłożył na stole szynkę i kilka bułek. Ręce i powieki drżały mu i sporo czasu upłynęło, nim o tyle się uspokoił, że zgromadził na jeden punkt poprzednio wyliczone zapasy. Dopiero kieliszek wina przywrócił mu silnie zachwianą równowagę moralną.
No cóż nowego?
Rzekł spokojniejszym tonem pan Ignacy, trącając gościa w kolano.
Domyślam się, że ci chodzi o politykę, odparł Wokulski.
Będzie pokój.
A po cóż zbroi się Austria?
Zbroi się za 60 000 000 guldenów. Chce zabrać Bośnię i Hercegowinę. Ignacemu rozszerzyły się źrenice.
Austria chce zabrać? Powtórzył. Za co?
Za co? Uśmiechnął się Wokulski. Za to, że Turcja nie może jej tego zabronić.
A cóż Anglia?
Anglia także dostanie kompensatę.
Na koszt Turcji?
Rozumie się. Zawsze słabi ponoszą koszta zatargów między silnymi.
A sprawiedliwość? Zawołał Ignacy.
Sprawiedliwym jest to, że silni mnożą się i rosną, a słabi giną. Inaczej świat stałby się domem inwalidów, co dopiero byłoby niesprawiedliwością.
Ignacy posunął się z krzesłem. I ty to mówisz, Stasiu? Na serio, bez żartów?
Wokulski zwrócił na niego spokojne wejrzenie.
Ja mówię, odparł.
Cóż w tym dziwnego? Czyliż to samo prawo nie stosuje się do mnie, do ciebie, do nas wszystkich?
Za dużo płakałem nad sobą, ażebym się miał rozczulać nad Turcją.
Pan Ignacy spuścił oczy i umilkł. Wokulski jadł.
No a jakże tobie poszło?
Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy, położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy.
— Pamiętasz? — rzekł. — Ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał?
— 30 000 rubli, całą gotówkę.
— A jak ci się zdaje? Ile przywiozłem?
— 40 000, zgadłem? — pytał Rzecki, niepewnie patrząc na niego. Wokulski nalał szklankę wina i wypił ją powoli. —
250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli.
Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta.
Nie bój się, ciągnął Wokulski. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, żem miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. To też mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu.